Zaczynamy kolejne studium z listu do Rzymian. Mamy skończoną obserwację rozdziału pierwszego, tak? I co pamiętacie z ostatniej lekcji?
Bóg temu umożliwił poznanie go, to, że on jest i ludzie, którzy nie oddali mu chwały, Bóg dozwolił na to, żeby oni popadali w coraz większe grzechy. Ich umysł uległ zaciemnieniu i ludzie popadają w coraz większą niegodziwość, mając sumienie i wiedząc w sumieniu, że za te rzeczy spotka ich kara od Boga. Żydzi mieli prawo, a poganie sumienie. Wachlarz grzechów jest różny, ale zasada jest właśnie taka, że te grzechy się u tych ludzi, którzy Boga odrzucili, pogłębiały.
I to dotyczy, problem dotyczy wszystkich niebezpieczeństw.
No dobrze. Czyli mamy pierwszą część kwestii grzeszności ludzi omówioną, czyli wiemy, że każdy może oddać chwałę Bogu. Nie każdy ją oddaje. Jeśli ktoś odrzuca chwałę Bożą i zaczyna czcić stworzenie zamiast Stwórcy, to jego stan się pogarsza. I teraz słuchajcie, przechodzimy do następnego fragmentu. Rozdział drugi będziemy mieli pod analizę poddany. I w tym rozdziale spróbujemy sobie omówić kilka kwestii. Bo jak spojrzycie na obserwację ogólną, to zauważycie, że jest mowa o Bożym Sądzie, jest mowa o postępowaniu, jest mowa o źródle postępowania, jest mowa o prawie. Prawda? Jak zobaczycie sobie notatki z obserwacji ogólnej, to te rzeczy będą się Wam tam przewijały. Przeczytajmy sobie cały drugi rozdział na razie, bo nie będziemy całego od razu omawiać, ale przeczytajmy sobie cały drugi rozdział, ponieważ on się ściśle łączy z pierwszym. Kto będzie czytał?
Jeśli można, to chyba.
Proszę, Paweł, czytaj.
Dlatego jesteś bez wymówki, człowieku, kimkolwiek jesteś, który osądzasz. W czym bowiem osądzasz drugiego, osądzasz samego siebie, ponieważ ty, który osądzasz drugiego, robisz to samo. Lecz wiemy, że sąd Boży jest według prawdy przeciwko tym, którzy robią takie rzeczy. Czy myślisz, człowieku, który osądzasz tych, którzy robią takie rzeczy, a sam je robisz, że ty unikniesz sądu Bożego? Czy gardzisz bogactwem jego dobroci, cierpliwości i nieskwapliwości, nie wiedząc, że dobroć Boga prowadzi cię do pokuty? Ty jednak przez swoją zatwardziałość i niepokutujące serce gromadzisz sobie samemu gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga, który odda każdemu według jego uczynków. Tym, którzy przez trwanie w dobrym uczynku szukają chwały, czci, którzy przez wytrwanie w dobrym uczynku szukają chwały, czci i nieśmiertelności, odda życie wieczne. Natomiast swarliwym i nieposłusznym prawdzie, lecz posłusznym niesprawiedliwości, odda zapalczywość i gniew. Utrapienie i ucisk odda duszy każdego człowieka, który popełnia zło. Najpierw Żyda, potem i Greka. A chwałę, cześć i pokój każdemu, kto czyni dobro. Najpierw Żydowi, potem i Grekowi. U Boga bowiem nie ma względu na osobę. Bo ci, którzy bez prawa zgrzeszyli, bez prawa też zginą. A ci, którzy w prawie zgrzeszyli, przez prawo będą sądzeni. Gdyż nie słuchacze prawa są sprawiedliwi przed Bogiem, ale ci, którzy wypełniają prawo, będą usprawiedliwieni. Gdy bowiem poganie, którzy nie mają prawa, z natury czynią to, co jest w prawie, oni nie mając prawa, sami dla siebie są prawem. Oni to ukazują działanie prawa wpisanego w ich serca za poświadczeniem ich sumienia i myśli wzajemnie się oskarżających lub też usprawiedliwiających. W dniu, w którym Bóg przez Jezusa Chrystusa będzie sądził skryte sprawy ludzkie według mojej Ewangelii. Oto ty się nazywasz Żydem, polegasz na prawie, chlubisz się Bogiem, znasz Jego wolę, rozpoznajesz to, co lepsze, będąc pouczony przez prawo i uważasz się za przewodnika ślepych, za światłość tych, którzy są w ciemności, wychowawcę bezrozumnych, nauczyciela niemowląt, mając w prawie kształt wiedzy i prawdy. Ty więc, który uczysz drugiego, samego siebie nie uczysz? Ty, który głosisz, że nie wolno kraść, kradniesz? Ty, który mówisz, że nie wolno cudzołożyć, cudzołożysz? Ty, który brzydzisz bożkami, dopuszczasz się świętokradztwa? Ty, który się chlubisz prawem, przez przekraczanie prawa znieważasz Boga? Ponieważ z waszego powodu, jak jest napisane, poganie bluźnią imieniu Boga. Obrzezanie bowiem jest pożyteczne, jeśli wypełniasz prawo. Ale jeśli przekraczasz prawo, twoje obrzezanie staje się nieobrzezaniem. Jeśli więc nieobrzezany przestrzega przepisów prawa, czyż jego nieobrzezanie nie będzie uznane za obrzezanie? I ten, który jest nieobrzezany z natury, a wypełnia prawo, osądzi ciebie, który mając literę i obrzezanie, przekraczasz prawo. Nie ten bowiem jest Żydem, kto jest Żydem na zewnątrz, ani nie to jest obrzezaniem, co jest na zewnątrz, na ciele. Ale ten jest Żydem, kto jest nim wewnątrz i to jest obrzezanie, co jest obrzezaniem serca, w duchu, nie w literze, którego chwała nie pochodzi od ludzi, lecz od Boga.
Dobrze. Więc mamy tutaj, tak jak mówiłem, zagadnienie Bożego Sądu, postawy człowieka wobec Bożych wzorców, zasad, prawda? I mamy też postawę serca omówioną. W kontekście tej postawy serca mamy umówione obrzezanie, tak? Więc podzielimy sobie ten rozdział na kilka lekcji. I tak jak zobaczycie swoją obserwację ogólną, to najpierw omówimy sobie, bo tu mamy Żyd-Grek, prawda? Żyd-Grek. Więc będziemy sobie omawiać Żydów i pogan. I dzisiaj omówimy sobie uczynki Żydów i uczynki pogan wobec prawa i konsekwencje, czyli Boży sąd. Jaka decyzja Boża będzie za te uczynki? Czyli temat. Sprawiedliwy Boży sąd nad grzesznikami. Myślnik. Podstawa prawna. Sprawiedliwy Boży sąd nad grzesznikami, podstawa prawna. Czy albo na jakiej podstawie prawnej to się odbędzie? Myślnik, podstawa prawna. I tu mamy pierwszych 16 wersetów tego rozdziału. Dzisiaj sobie omawiamy pierwszą część. I teraz, jeżeli ktoś robi notatki i w rubryczce, to kartka na dwie części równe, podzielona pionowo. I na lewej stronie Żydzi, na prawej poganie. I ci Żydzi i poganie dzielą się jeszcze na dwie rubryczki. Pierwsza rubryczka to prawo, uczynki, myślnik, prawo. A druga to Boży sąd. Pierwsza, uczynki, myślnik, prawo. Boży sąd, druga.
I w poganach tak samo?
Tak. Cel, jaki chcemy sobie postawić w tej lekcji. Jaka jest zależność uczynków? Zależność. Uczynki, sąd Boży. jaka jest zależność, zobaczyć. Czy jest zależność? Jeśli jest, to jak? Drugi, co decyduje o Bożej decyzji? I trzeci, jaki jest związek uczynków i prawa Bożego? Zależność sądu Bożego, uczynków i prawa Bożego. Jaki jest związek uczynków z prawem Bożym? No dobra. To co, zaczynamy?
Tak.
Zaczynamy. Po kolei patrzmy, od czego się zaczyna ten rozdział. Pierwsze 2-3 wersety. O czym mówią?
Że bez wymówki jest ten, kto... który osądza. Mhm. Ale osądzi to samo. I sąd tak, Boży osądzi. Dotyczy każdego. Mhm.
Czyli co mamy tutaj o uczynkach? Jakie tu są uczynki omówione? Dobre czy złe?
Złe.
Złe.
Na czym one polegają?
Na osądzaniu innych drugiego.
Mhm. Na osądzaniu innych grzeszników.
I na robieniu
tego samego, tak? Mhm. Czyli osądzaniu, ocenianiu innych, a robieniu tego samego. No i patrząc na kontekst listu, rozdziału, gdzie byście wpisali te uczynki? Po stronie Żydów czy pogan?
I tu, i tu.
Po Żydów. To będzie.
No, w kontekście listu. Przeczytaliśmy cały drugi rozdział. Mikołaj pisze, że Żydów. No, a dlaczego pogan można by było wpisać? Adam.
W 9 jest. Odkupienie uczci odda duszę każdego człowieka, który popełnia zło, na którego Żyda potem nie gra. Mm-hmm.
Tak, to prawda. Natomiast chodzi o to, kto kogo osądza. Czy Żydzi pogan, czy poganie Żydów?
No, w dalszej części tekstu Żydzi pogan.
No właśnie, bo Żydzi mają prawo, tak? Oni uważają się za mądrzejszych, lepszych, mających lepsze poznanie, za tych, którzy są światłem, więc oni oceniają tych, którzy nie mają tego światła. Natomiast dalszy kontekst rozdziału wskazuje na to, że oni właśnie są tymi, którzy mówią, żeby nie kraść, a kradną. Więc trzeba patrzeć na kontekst całego rozdziału. I uważam, że jeśli umieścimy to po stronie Żydów, tą postawę, tak jak zauważyliście wcześniej, kiedy rozważaliśmy rozdział pierwszy, to próbowałem wam pokazać, że tymi ludźmi, którzy postępują grzesznie, są nie tylko poganie, ale również Żydzi, którzy mają poznanie prawa. Jeśli przeczytacie trzy ostatnie wersety pierwszego rozdziału, to tam jest o tym, że ty wiesz, że jest taka wola Boża. Ty znasz wolę Bożą, a nie dość, że to czynisz, to jeszcze pochwalasz tych, którzy to czynią. Czyli ty, będąc tym, który ma poznanie, pochwalasz tych wszystkich, którzy tak czynią i również sam to czynisz. Więc kontekst wskazuje, że to jednak są Żydzi, którzy osądzają innych grzeszników, a sami postępują tak samo. I co Bóg mówi o nich? Mają jakąś wymówkę?
Bez wymówki są.
Nie mają wymówki. Nie mają wymówki, znają wolę Bożą. Teraz, co jest ważne, słuchajcie, trzeci werset co mówi?
Że nikt nie uniknie sądu Bożego.
Tak, ale co, przeczytajcie dokładnie.
Nikt, kto tak czyni, tak?
On myśli, że uniknie sądu Bożego.
Tak, ten ktoś
osądza,
robi to samo, ale jednocześnie co uważa?
Że uniknie sądu Bożego.
Że on uniknie sądu Bożego. Że jest lepszy. To dobry uczynek, czy zły?
Zły.
Zły.
W pierwszym wersecie jest współcześnione, tak patrzę.
W którym wersecie?
W pierwszym, bo jest dodane, dlatego jesteś bez wymówki człowieku, kimkolwiek jesteś, to jest pochylonym drukiem, tego nie ma. W Starej Gdańskiej jest, przetoż jesteś bez wymówki o człowiecze.
Który w Gdańskiej jest, przetoż jesteś bez wymówki o człowiecze, który osądzasz, tak?
A tu kimkolwiek jesteś, jest po prostu dopisane, co może trochę mylić, tak bo wskazuje do wszystkich, a niekoniecznie w tym momencie, w kontekście tak jest. Bo to pochylonym drukiem to są rzeczy, które mają właśnie doprecyzować, ale czasami one mogą mylić.
No i jeszcze czwarty werset, zauważcie, tu też jest przez czwarty, piąty werset też mówi o pewnej postawie, zaraz sobie przejdziemy do Boga. Zobaczcie, czwarty, piąty werset też mówi o pewnej postawie. Jaka tu jest postawa?
Zatwardziałości niepokutującego serca.
Pogardy. Pogardy. Postawa pogardy. Gardzisz. Pogardzasz, mówi Biblia Gdańska. Gardzą bogactwem cierpliwości i dobroci nieskwapliwości Boga. Czyli nie... Bóg czeka. Nie jest szybki do sądzenia. Nieskwapliwy to znaczy taki powstrzymujący się, cierpliwy. Cierpliwy z wyciągnięciem konsekwencji. Zamiast, bo co? Zamiast wyrazić skruchę, pokutować, co robią?
Zatwardzają serce.
Tak, zatwardzają swoje serce. Niepokutujące serce. I w ten sposób co sobie robią? Gromadzą sobie gniew, gromadzą sobie. Jak wiecie, jak skarby się gromadzi, to oni sobie ten gniew gromadzą, taki bogactwo takie. Gromadzą sobie samym, gdzie gniew, na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga. I co jeszcze 12 werset, zobaczcie, mówi o grzesznikach. Na jakich i gdzie li? Mhm. Na kogo?
Na tych, którzy bez prawa grzeszą i tych, którzy w prawie.
Tak. Na tych, którzy grzeszą bez prawa i w prawie. Będziemy sobie jeszcze o tym mówić dokładnie, bo będziemy omawiać Żydów i pogan w świetle prawa, jakie to jest prawo, ale dzisiaj już sygnalizujemy tę kwestię, bo to bardzo ważne jest, słuchajcie, że zobaczmy kontekst, najbliższy kontekst, bo będę go omawiał później szczegółowo, ale teraz taki najbliższy kontekst. Zobaczcie Rzymian 3:2 i 9:4.
3:2. Może nie od jednego.
Dobrze.
Na czym polega więc wyższość Żyda, albo jaki jest pożytek z obrzezania? Wielki pod każdym względem. Przede wszystkim ten, że im zostały powierzone słowa Boże.
Żydom zostały powierzone słowa Boże. I Paweł nawiązuje do tej samej kwestii w 9:4.
Są to Izraelici, do których należy usynowienie, chwała, przymierza, nadanie prawa, służba Boża i obietnice.
Kontekst wskazuje, że ci, którzy w prawie zgrzeszyli, to kto?
Żydzi.
Żydzi. I o jakim prawie jest mowa?
Mojżesz.
O prawie z Synaju. To jest prawo umowy zawartej na Synaju. Tak zwane prawo mojżeszowe. I oni w związku z tym, że podlegali temu prawu, tak, to przez nie są sądzeni. W nim zgrzeszyli, czyli złamali jego zasady. Prawda? Złamali jego zasady. Czyli Żydzi zgrzeszyli na podstawie prawa, przepisów tego prawa, prawa z Synaju. W soboty sobie analizujemy księgi prawa właśnie i tam sporo o tym prawie mamy, prawda? Też lepiej je poznajemy, poznajemy jego istotę, poznajemy jego szczegóły i teraz, kiedy to rozważamy, to możecie sobie, ci, którzy w sobotę rozważają, będą mieli łatwiej, możecie sobie po prostu przypominać, tak? Co tam Żydzi mieli powiedziane. Więc zgrzeszyli w prawie. Na podstawie prawa, te prawo, to jest prawo, warunki tej umowy, która została zawarta na Synaju. Przymierza. I ona dotyczyła Żydów. Prawda? Żydów dotyczyła. Żydów. I teraz zobaczcie, co Bóg na to. Co Bóg mówi? Jaki Boży sąd jest w związku z, dla tych, którzy te rzeczy czynią? Drugi werset co mówi?
Sąd Boży przeciwko tym, którzy robią takie rzeczy.
Czyli jakie? Osądzają innych, sami czynią to samo. Nie mają skruchy. Trwają w tym. A jednocześnie co uważają? Nas sąd Boży nie dotyczy. Nam się uda. Ilu dzisiaj ludzi ciekawe, słuchajcie, też słyszałem kiedyś, no będę to chyba pamiętał do końca życia, pewną osobę, która w zetknięciu się z tym, że jest grzesznikiem, ta osoba powiedziała tak: ja jak stanę przed Bogiem, to ja będę wiedział, co powiedzieć. Wiedziała to kobieta. Ja będę wiedziała, co powiedzieć. Ja się wytłumaczę, ty się o mnie nie ma. Rozumiecie? Ale to nie jest jedna osoba. Takich osób jest bardzo wiele, które liczą na to, że potrafią same sobie dać radę, że jak staną przed Bogiem, to będą mieli monetę przetargową. Żydzi też mieli taką monetę przetargową, bo jeśli pamiętacie rozmowę z Nikodemem, to Nikodem nie uważał. On musiał sobie uświadomić, Jezus mu musiał uświadomić, że on nie wejdzie do królestwa. Dlaczego? Bo on był Żydem.
Przekonany był, że samo pochodzenie go
nobilituje.
Ważne, tak.
Więc warto ten kontekst pamiętać, bo Paweł, on bardzo mocno w tym kontekście robi wykład. Jeżeli nie mamy tego kontekstu, to te słowa troszeczkę obco brzmią, nie wiadomo dokładnie, o co chodzi, ale jeżeli mamy kontekst jasny, to łatwiej jest te słowa zrozumieć. Dlaczego tak właśnie oni postępowali? Dlaczego takie o sobie mniemanie niektórzy mieli? Więc Boży sąd według prawdy przeciwko tym rzeczy czyniący, czyli według prawdy, nie według tego, jak ty się widzisz, ale według tego, jak Bóg cię widzi i jaki jesteś w stosunku do jego zasad, czyli prawa. To jest, będzie sąd prawa. Sąd według prawdy przeciwko takim, takie rzeczy czyniącym.
To nawet w świadectwach tych Żydów, co się ponawracali do Chrystusa, jest, że oni mają takie mniemanie. Nawet teraz.
Tak, to się nie zmieniło. To się nie zmieniło absolutnie. To się nic nie zmieniło. Oczywiście mówimy o tych Żydach, którzy w ogóle w coś wierzą, bo dziś to już jest w ogóle miszmasz. Cały wachlarz postaw. Nie tylko wśród nie Żydów, ale również wśród Żydów. Tam są i ateiści, i komuniści, i ortodoksyjni, i liberalni, i wierzący, i hinduiści, i no wszystko, co tylko chcesz. Cały wachlarz różnych wiar również wśród Żydów funkcjonuje. To nie jest tak. Natomiast Paweł porusza tutaj kwestię usprawiedliwienia przed Bogiem. Tak? Tych, którzy znają prawo, wiedzą jak postępować, którzy mają świadomość tego, jaka jest wola Boża. W tym sensie stawia Żydów w innym miejscu niż nie Żydów. Tak? Dobrze, to trzeci werset. Co mówi dalej słowo na temat tych osób?
Czy teraz obowią?
Unikną sądu Bożego?
Nie
unikną, bo są tacy sami, jak ci, których co?
Osądzają.
Osądzają, nie unikną sądu Bożego, bo oni w kwestii nieposłuszeństwa niczym się nie różnią. Zestaw grzechów jest nieistotny. Istotne jest to, że oni są w nieposłuszni, wiedząc, że tak nie wolno. Dlaczego? Bo mają prawo. Co jeszcze jest związane z Bożym sądem? Zobaczcie czwarty werset. Czy Boży sąd jest prędki?
Nie.
Nie, Bóg okazuje cierpliwość, daje szansę. I często ta cierpliwość jest źle interpretowana. Źle interpretowana. Tak jak pamiętacie, w niedzielę wam mówiłem o psalmie 73. Prawda? Że ludziom grzesznym się dobrze powodzi, nic im się nie dzieje, żadna krzywda, obrastają w tłuszcz, jak to się mówi, czyli dobrobyt mają, zdrowie im dopisuje. I psalmista się zastanawia, Asaf, to ja będę tak samo, tylko że sumienie mu nie pozwala. Natomiast to jest zła interpretacja. On mówi, ja nie rozumiałem, pamiętacie, głupi byłem, ale jak wszedłem do Bożej świątyni, to stało się jasne. To jest cierpliwość Boża, ale sąd nieunikniony. I ja nie chcę stać na tej drodze. To, co ja widzę, to jest złuda, ponieważ koniec tych ludzi jest inny. Więc Bóg okazuje cierpliwość do czasu. I to też jest element Bożego sądu.
Dobroć Boga, która daje czas do pokuty.
Do pamiętania. Ale dalej, co piąty werset mówi?
Sąd Boży jest sprawiedliwy.
Bóg objawi swój gniew w dniu sprawiedliwego sądu Boga. Przyjdzie dzień, który wyznaczył Bóg, że ten sąd, ten ocena tego człowieka i wyrok zostanie wykonany. I Bóg objawi na nich swój gniew. Przyjdzie taki dzień. Dzisiaj też bardzo często ludzie mówią, a gdzie ten Bóg? Zobaczcie, jakie zło się dzieje, tak? Gdzie ten Bóg? Gdzie to jest? Popatrzcie, że to nie dzisiaj tylko ludzie zadawali sobie te pytania. Nawet w Biblii wierzący ludzie zadawali sobie te pytania, bo ogrom grzechu, jaki dookoła ich był, i to, że się nic nie działo, budziło w nich pewne myśli i oni się zmagali z tymi myślami. Więc to nie jest tylko, że dziś. Od wieków tak jest. Natomiast Słowo Boże mówi tu i tam i w wielu innych miejscach, że przyjdzie taki dzień, że Bóg objawi swój gniew i to będzie sprawiedliwy sąd. Czyli gniew będzie sprawiedliwy, ponieważ sąd będzie sprawiedliwy. I co zrobi Bóg?
Odda każdemu według jego uczynków.
Na razie mamy tutaj po stronie Żydów, ale już zauważamy, że pewne rzeczy będą się powtarzać, prawda? Już Adam to zauważył wcześniej. Czyli Bóg odda każdemu według jego uczynków. Każdemu Żydowi odda według jego uczynków. I tu mamy ciekawą rzecz, słuchajcie. Siódmy werset pokazuje dwie postawy już. Nie jedną, a dwie. I można sobie zrobić notatkę w uczynkach. Tym, którzy co szukają?
Chwały Ci nieświetlne.
A jakiej szukają?
W dobrym uczynku.
Trwając w dobrym uczynku. Oni szukają czegoś poprzez trwanie w dobrym uczynku. Czyli tacy ludzie też są. Dalej sobie powiemy, czym są te dobre uczynki, tak? Jak oni szukają tego. Mamy przykład Korneliusza, tak? Poganina, który znał Żydów, tak? Bo mówimy o osobie, która szukała, tak? Chciała. Mówimy na przykład o rodzicach Jana Chrzciciela. To byli ludzie, którzy chcieli, prorocy wszyscy. Oni szukali. Trwając w dobrych uczynkach. Nie jest tak, że wszyscy byli źli. Natomiast oni nie polegali na swoich uczynkach. Oni polegali na łasce Bożej. I dalej o tym sobie będziemy mówić. Ale na razie musimy omówić uczynki i zobaczyć ich miejsce. Czyli życie wieczne dla kogo jest? Dla tych, którzy szukają chwały, czci i nieśmiertelności. Oni nie mają jej, oni jej szukają. Pokazując to uczynkami, tak? Jedni trwają w grzechu, a inni szukają chwały, czci, nieśmiertelności. I tych czeka życie wieczne. A tych, którzy są nieposłuszni, zobaczcie, co mówi Bóg w 8 wersecie, 9.
Bóg odda zapalczywości dnia.
Swarliwym, nieposłusznym prawdzie, zapalczywym, niesprawiedliwym, zapalczywość i gniew Boży. Co spadnie na nich?
Gniew.
Utrapienie i ucisk duszy. Czyli każdy Izraelita będzie potępiony. I teraz podstawa prawna. Jaka będzie podstawa prawna w tym wypadku? Zobaczcie 12 werset.
Bo ci, którzy bez prawa zgrzeszyli, bez prawa też zginą. A ci, którzy w prawie zgrzeszyli, przez prawo będą osądzeni.
Jaka podstawa prawna jest tego sądu?
Prawo.
Prawo jakie? Te, które Żydzi znają. Zgadza się? Czyli podstawą prawną jest prawo z Synaju. A to prawo co mówi? Zobaczcie 13 werset. Jaka jest podstawa? Dalej ciągniemy podstawę prawną.
Ci, którzy wypełniają prawo, będą usprawiedliwieni, a ci, którzy tylko słyszą, słuchają, tak?
Znasz je, ale go nie czynisz, to cię nie usprawiedliwia. Znajomość nie usprawiedliwia. Usprawiedliwia
stosowanie się.
Czynienie go. Tak? Tak jak czytamy w Księdze Powtórzonego Prawa, mieliśmy ten fragment, jeśli pamiętacie, że ci, którzy dołożą wszelkich starań, będą pragnąć i z serca będą te prawo wykonywać, tak, trwać w nim, to ci będą przez Boga błogosławieni. Dalej będziemy sobie mówić o postawie serca, tak, w tym rozdziale. Ale co jest ważne, że słuchacze prawa nie są usprawiedliwieni. Ci, którzy wypełniają prawo, będą usprawiedliwieni. Więc mamy tutaj znowu dwie grupy. Tych, którzy szukają, trwając w dobrym uczynku, i ci, co nie. Więc słuchacze prawa nie będą usprawiedliwieni, będą potępieni. Ale podstawą prawną jest prawo, które zostało nadane na Synaju. A kiedy to się będzie działo? Zobaczcie, werset 16.
W dniu, w którym Bóg przez Jezusa Chrystusa będzie sam wziął.
Tak, skryte sprawy ludzkie. Bóg to będzie w dniu, nadejdzie taki dzień, w którym Bóg będzie sądził przez Syna, Jezusa Chrystusa, skryte sprawy ludzkie. I skąd to wiemy? Paweł mówi, co to jest ta wiedza? To jest Ewangelia. Sąd jest częścią Ewangelii, podstawy wiary. Jeżeli otworzycie sobie list do Hebrajczyków, przypomnijcie, rozdział 6 bodajże, jeśli dobrze pamiętam, to tam są podstawy wiary wymienione. Otwórzmy ten rozdział 6, jeśli się nie mylę. Zaraz sprawdzę, czy... Tak, 6 rozdział. Zobaczcie, 1-2 werset. Paweł tam mówi o podstawach wiary, naukach fundamentalnych.
Dlatego zostawmy podstawowe nauki o Chrystusie i przejdźmy do tego, co doskonałe, nie zakładając ponownie fundamentu, którym jest pokuta od martwych uczynków i wiara w Boga, nauka o chrztach i nakładaniu rąk, o zmartwychwstaniu umarłych i sądzie wiecznym.
Sąd wieczny to jest część, podstawa Ewangelii. Więc to, że Bóg będzie sądził skryte sprawy ludzkie jawnie przez Jezusa Chrystusa, to jest część Ewangelii. Więc jeśli chodzi o Żydów, wiemy, jaka jest zależność uczynków od sądu Bożego u nich?
No tak, że ci, którzy nie wykonują prawa, będą osądzeni.
Potępieni. Ci, którzy dążą do praw, do posłuszeństwa, będą uratowani.
Tak.
Co decyduje o Bożej decyzji? Chęci?
Postawa.
Postępowanie.
Motywacja.
Postępowanie. Jaki jest związek uczynków i prawa Bożego w tym wypadku? Jaki jest związek uczynków i prawa Bożego? No? Jaka jest zależność?
Ci, którzy słuchają prawa.
Wykonawcy.
Tak, ale nie chodzi... To prawda, natomiast chodzi mi o to, żeby sprecyzować, jaka jest zależność? Jaka jest między nimi relacja? Prawo?
A uczynki, tak?
Tak.
No są ze sobą... Nie może być, że uczynki oddzielnie, a prawo oddzielnie.
Tak. To prawda. Kto jeszcze ma jakieś spostrzeżenia w tej kwestii? Wypełnianie, Mikołaj pisze.
Wypełnianie prawa to uczynki, które się podobają.
Lub nie. Tak. Kto jeszcze coś chciałby?
Nie może. Posłuszny prawo, jak nie wykonujesz uczynków.
Tak. Dobrze. to zapiszmy sobie to w ten sposób, że uczynki, prawo jest weryfikatorem uczynków. Na podstawie prawa ocenia się, jakie są uczynki. Czyli według prawa mojżeszowego Żydów uczynki będą oceniane, które były dobre, które były złe. Jest jasne określenie prawne? Źródło, czyli mamy weryfikator, mamy odnośnik. Przysłuchiwałem się w niedzielę rozmowy, jak rozmawialiście o sytuacji takiej u nas, i Rafał ciekawego argumentu użył. Kiedy przedstawia się jakąś kwestię, tak, że czegoś jest, nie wiem, 100, 200, 300 i to jest dużo, tak? Ale nie mamy odnośnika, jak to się ma do jaka jest wartość wzorcowa, tak? Tu mamy dokładnie tą samą sytuację. Jest wartość wzorcowa, czyli mamy prawo, czyli prawo jest wzorcem dla uczynków. Ono jest weryfikatorem. Punktem odniesienia, weryfikatorem dla uczynków. Taka jest zależność. Czyli mamy podstawę, mamy wzorzec i do niego przykładamy uczynki i oceniamy. Dobre, złe. Na tej podstawie Bóg będzie oceniał. Bóg nie będzie brał tego, jak to mówimy kolokwialnie, z krzaka. Nie. Jest jasne określenie prawne. Jest spisane prawo, oceniamy. Dlatego jesteś bez wymówki.
Tak, każdy doskonale tą podstawę weryfikacji zna. Nie może powiedzieć, że a ja nie wiedziałem zupełnie, a co to w ogóle jest to prawo mojżeszowe. Tak. Bo każdy jest uczony od maleńkości, tak?
Prawo określa, które uczynki są dobre, a które złe. Dokładnie, Wojtku. Czyli prawo, spisane prawo jest wzorcem dla oceny uczynków. Takim odniesieniem, punktem odniesienia. Tak. Punktem odniesienia. Więc związek między uczynkami a prawem Bożym jest bardzo ścisły. Bo na nim się będzie opierał sąd Boży. I teraz, człowiecze, możesz zdecydować. Paweł dalej do tego przychodzi. Powie, okej, dobrze, mamy, pięknie. Tak? Natomiast to jest ważne, żeby znać zasady, według jakich kieruje się Bóg, oceniając postawę człowieka. To ma być sprawiedliwe. Więc teraz człowiek musi rozważyć, patrząc na to, czytając te informacje, musi rozważyć, gdzie jest jego postawa. Jaka jest jego postawa? Na co on może liczyć przed Bogiem? Czy nie może na nic liczyć? I ta sprawa jest, jak zauważacie, rozwojowa, bo mamy drugi, jeszcze część trzeciego rozdziału i ta sprawa jest rozwojowa i będziemy ją drążyć na różne sposoby. Na razie mamy ten sąd, tak? Dobrze, czyli mamy sąd Boży i teraz utrapienie spadnie, słuchacze, ci, którzy wypełniają, będą usprawiedliwieni i będzie to się działo w konkretnym dniu.
Tak.
Przyjdzie dzień, w którym to wszystko się wyjaśni. Bo tak mówi Ewangelia. Czy tu na razie jest wszystko jasne?
Tak.
Klarowne? Mhm. To idźmy dalej. Mamy teraz nie Żydów. Ogólnie nazywamy ich poganami. Biblia nazywa ich Grekami. Tak? Ale chodzi o innych ludzi niż Żydzi. I teraz, co o nich jest napisane w 12 wersecie? Zobaczcie.
Bez
jakiego prawa zgrzeszyli?
Bez Synaju.
Co, nie mieli prawa? Tego z Synaju nie. No bo z nimi Bóg nie zawarł umowy.
Jak?
Z nimi Bóg nie spisał. Mojżesz przekazał te słowa Żydom, swoim braciom. To z nimi Bóg zawarł przymierze, jak czytaliśmy. To oni powiedzieli, wszystko wypełnimy. To oni powiedzieli, Mojżeszu, przemawiaj do nas, bo my się boimy. To między nimi, pośród nich była chwała Boża. To pośród nich przebywał Pan. Ale nie możemy tego powiedzieć o innych narodach. Więc oni zgrzeszyli nie podlegając tego prawu, więc co? Są usprawiedliwieni?
Nie.
Nie. Czyli, ale, bo co dalej fragment ten mówi?
Bez prawa
tego będą sądzeni. O! I teraz zobaczmy dalej, bo to jest takie zagadkowe. No to jak? Bez prawa zgrzeszyli, bez prawa będą sądzeni. To co jest tym wzorcem? Co jest tym punktem odniesienia? To co będzie tak zwany freestyle? Bóg będzie robił, co chce z nimi? No właśnie nie. Dlaczego? Co dalej? Zobaczcie, mówi werset 14 i 15. Przeczytajmy werset 14 i 15.
Gdy bowiem poganie, którzy nie mają prawa z natury, czynią to, co jest w prawie, oni, nie mając prawa, sami dla siebie są prawem. Oni to ukazują działanie prawa wpisanego w ich serca za poświadczeniem ich sumienia i myśli wzajemnie się oskarżających lub też usprawiedliwiających.
Nie mają prawa z Synaju, ale co Bóg mówi? Jeśli mają sumienie i mają właśnie to, co daje Bóg każdemu człowiekowi przy narodzeniu. Świadomość dobra i zła. I to nie jest z człowieka, to jest z Boga. Żydzi są w lepszej sytuacji, bo oni nie tylko to mają, oni mają wszystko spisane czarno na białym. Są w lepszej sytuacji. Natomiast poganie nie mają tego prawa, ale mają prawo wypisane we wnętrzu. Mają sumienie. I teraz wiedzą, co jest dobre, a co złe? Wiedzą, dlatego że mogą robić dobre uczynki?
Tak.
Mogą. Może takich dużo przykładów ze Starego Testamentu nie ma, ale na przykład Hiob, on nie był potomkiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. A co o nim czytamy? Bał się Boga.
Ofiary składał.
Dokładnie. Jak potrafił, jak rozumiał, jak wiedział, tak postępował. Ale Bogu jego postawa się podobała. Więc nie mają prawa z Synaju, ale sami dla siebie są prawem. W jakim sensie sami dla siebie są prawem?
Mają myśli, które oskarżają się albo w obronę. Mhm.
Robią coś. Pojawia się jakaś myśl i teraz jest wewnętrzna walka. Mhm. Wiesz, że to jest złe. Zrobisz to, czy nie zrobisz? Usprawiedliwiasz się, czy się nie usprawiedliwiasz? Stąd w rozdziale pierwszym co jest napisane? Że znikczemnieli w swoich sercach. Zatwardziło się ich sumienie, zdrętwiało, tak? Dlaczego? Bo oni się zdegradowali, zdegenerowali się, popadli w coraz gorszy stan. To sumienie przestało w ogóle już coraz słabsze, coraz ciszej tam te sumienie zaczyna mówić. Ale ono jest. Można je zagłuszyć. Ale ono jest. I teraz zgrzeszyli bez prawa, więc bez prawa będą sądzeni, tak? Ale dalej, co jest tu w ich uczynkach napisane? Że nie mając prawa, mogą z natury czynić to, co jest w prawie, czyli to, co mają w sercach. Bo mają też prawo wypisane w sercach. Prawo naturalne. I jak ono działa? W jaki sposób ono działa? Za poświadczeniem czego?
Sumienia,
myśli, które się wzajemnie oskarżają lub usprawiedliwiają.
W kreskówkach to jest taki diabełek i aniołek.
No to taki trochę uproszczony. No,
nie pardon, ale...
Natomiast co jest bardzo ważne? Oni potrafią rozeznać dobro i zło. I w tym zakresie, w takim zakresie, w jakim mogą, będą sądzeni. Bo nie będą sądzeni według prawa mojżeszowego, ale będą sądzeni według tego, jak ich sumienie odpowiadało. Z tego Bóg ich rozliczy. Czyli nikt nie ucieknie. I teraz jaki jest wyrok dla nich? Szósty werset co mówi? Każdemu Bóg odda według uczynku. Czyli każdemu będzie oddane według uczynku. Są są wśród nich, którzy szukają chwały, czci i nieśmiertelności?
Na pewno.
Tak.
Są. Przywołam, bo jest taka książka, zapomniałam, jak ona się nazywa. Wieczność w ich sercach, dobrze mówię? Czy słyszeliście o takiej książce? Wieczność w ich sercach. Jest to taka ciekawa książka, która opisuje różnych ludzi, różne historie. Nie weryfikowałem nigdy, w jaki sposób te historie zostały zgromadzone, ale opowiada ciekawe historie. Zaraz nawiążę do takiej, która jest potwierdzona, że wcześniej, w dawnych wiekach, ludzie potrafili oddać chwałę Bogu. Wychodząc i widząc słońce, oddawali chwałę temu, który to słońce sprawia, że to słońce idzie. Nie słońcu oddawali chwałę, a temu, kto sprawia, że to słońce jest. Można było Bogu chwałę oddać. Ale taki przykład najbardziej znany do zweryfikowania, który mi przychodzi do głowy, to rzeczone, taka jest książka Na ostrzu włóczni, pewnie wszyscy znają. Zauważcie, potem ten jeden z tych głównych bohaterów, jak oni się kłócić zaczęli, to oni mówili, słyszałeś te głosy, wiesz, co tam było. I potem przyznali, że kiedy wiedzieli, że zrobili źle. Kiedy zabili tych ludzi, wiedzieli w sumieniach, że zrobili coś złego. Zabijali na co dzień. Mało się nie wyniszczyli nawzajem, a kiedy zabili tych ludzi, wiedzieli, że zrobili źle. I nie mieli spokoju. A nie znali Chrystusa. Nic o nim nie wiedzieli, ale wiedzieli, że jest ktoś wyższy. I mieli wyrzuty sumienia. Oczywiście wielu ludzi tego nie powie. Natomiast są historie właśnie tych, którzy potem się opamiętali, którzy zostali przez Boga uratowani i oni opowiadają, co się działo w ich sumieniach. I te historie potwierdzają, że ludzie mają sumienie, że potrafią rozeznać dobro i zło, i według tego Bóg ich będzie sądził. I to nie jest z nich, bo to jest bardzo ważne, bo będziemy dalej o tym mówić w następnych rozdziałach, ja tylko zasygnalizuję w tej chwili. Bo czasami jest taki argument pada, że jeśli człowiek robi jakiś dobry uczynek, to on już jest sam w sobie, jeżeli człowiek na przykład, nie wiem, wyznaje grzechy lub przeprasza Boga, to już jest uczynek. Jego uczynek, prośba, tak, do Boga. Więc to już jest jakiś jego wkład w swoje zbawienie. Dlatego często się mówi, że to Bóg sprawia, że ten człowiek to mówi. On sam z siebie by tego nie powiedział. Niekoniecznie. Dlatego, że jeśli weźmiemy ten fragment pod uwagę i zobaczymy, że to Bóg wkłada w serca tych ludzi to sumienie, to wtedy działanie tego człowieka nie jest jego wkładem. Jest wykorzystaniem jedynie tego, co ma od Boga. Więc tylko Bogu chwała. Nawet w tej sytuacji. Mimo, że on coś zrobił, on nie zrobił tego o własnych siłach. Bóg przy narodzeniu dał mu to, czego on sam nie może wypracować. Sumienie i rozeznanie dobra i zła. Z tym się człowiek rodzi. Dlatego jeśli czytamy, że bez prawa zgrzeszyli i bez prawa będą sądzeni, to rozumiemy, że nie będzie dowolności. Bóg rozliczy ich z tego, jakim sumienie mówiło. Zostaną księgi otwarte. Księga życia zostanie otwarta i będzie można wszystko zobaczyć. Więc bez prawa to znaczy bez prawa z Synaju, a nie w ogóle, bez żadnych zasad. Więc tu weryfikatorem jest co? Tam było spisane prawo, tu
sumienie
myśli nawzajem oskarżające się i biorące w obronę. Sumienie człowieka, na podstawie tego Bóg będzie osądzał. Czyli jest weryfikator, a ten weryfikator jest Boży, bo to Bóg dał te rozeznanie dobra i zła. Ono jest rozeznaniem dobra i zła według Bożych standardów, a nie według ludzkich. Tylko że niestety, jak czytaliśmy wcześniej w pierwszym rozdziale, ta zdrowa równowaga się zaciera. Człowiek duży, coraz większy się robi i ona się zaciera. W zależności od tego, jak człowiek żyje. Bo jeżeli ktoś szuka czci i nieśmiertelności, to jego sumienie będzie czulsze. Natomiast jeśli ktoś nie szuka i odrzuca to, to jego sumienie jest coraz bardziej słabe. Natomiast to nie usprawiedliwia, jak mówi słowo. Więc Bóg rozsądzi tutaj na podstawie tego, i co mu werset 8 mówi? Że 7, tym, którzy szukają, tak, da życie wieczne, a swarliwym i nieposłusznym zapalczywość i gniew. I 9 werset dodaje, że utrapienie i ucisk duszy dla każdego człowieka, który popełnia zło, nie Żyda. Tutaj, z tej strony, prawda? A chwała, cześć i pokój każdemu, kto czyni dobro. Mamy tego rzeczonego naszego Nikodema, tak? Nie Nikodema, mamy Korneliusza. On nie był obrzezany. On nie mógł żyć według prawa mojżeszowego i nie żył według prawa mojżeszowego. To, że znał Żydów, że wiedział, że jest Bóg, wiedział, co jest dobre, a co złe, natomiast on nie był ani Żydem, w sensie nie miał pochodzenia, ani też nie był prozelitą, ponieważ był nieobrzezany. A podstawą wejścia pod prawo, tak zwane, było obrzezanie się. To była fundamentalna kwestia, ponieważ bez tego nie mogłeś nic w prawie zrobić. To był fundament. Prawda? I zaraz sobie też tutaj widzimy, że też jest o obrzezaniu mowa, prawda? Więc Bóg nie ma względu na osobę. Czyli sprawiedliwy sąd wszystkim, zarówno Żydom, którzy są uprzywilejowani w pewnym sensie, jak i nie Żydom, na których usprawiedliwienie nie działa kwestia, że nie mamy prawa. My nie wiemy. A co Żydzi to mieli wszystko, a my? My nic nie mamy, z nami Bóg nic nie zawierał. Co nas Bóg ma karać? Za co? Słowo Boże mówi, że ma i będzie. I na podstawie tego, że urodziłeś się z rozeznaniem dobra i zła. I Bóg umożliwił ci dokonywanie dobra i zła. Bo ktoś kiedyś powiedział, niektórzy próbują mówić, że człowiek to on nic dobrego nie może robić. Że on tak sam z siebie to tylko źle może robić i Bóg musi sprawić, żeby on zaczął dobrego szukać. Niekoniecznie. Słowo Boże tutaj pokazuje, że nie jest tak. I nie wspomina, że Bóg zainicjował to. Bóg dał sumienie. Zainicjował to przy urodzeniu. I każdy jest, dlatego że Bóg nie ma względu na osobę, bo wszystkim dał sumienie. Żydzi też mieli sumienie. To nie znaczy, że jak Bóg dał im prawo, to zabrał sumienie. No nie. Tylko, że oni byli w bardziej uprzywilejowanej sytuacji, jak będziemy czytać później, bo Bóg dał im precyzyjne wytyczne. Dał im, zechciał być wśród nich, tak? Natomiast niestety, ale to nie przyniosło w wielu sytuacjach oczekiwanego skutku. I właśnie pięknie to w tym liście po kolei Paweł będzie wykładał, aż dojdzie do podsumowania. Czyli mamy
dlatego właśnie możliwe są takie sytuacje, historia zna takie przypadki, że człowiek, taki, jak to się mówi, z gruntu zły, tak, który przez całe życie czyni nieprawość i no, złe rzeczy, czy mordował, czy no, jakieś takie straszne rzeczy, tak? A potem się okazuje, gdzieś tam na końcu życia coś zrobił bardzo dobrego, nie wiem, dziecko uratował jakieś, czy coś, nie? Gdzieś tam sumienie doszło do głosu w pewnym momencie. To niekoniecznie oznacza, że on się nawrócił do Boga. Po prostu sumienie doszło. W tym momencie sumienie przeważyło nad jego tymi nieprawościami. On może dalej czynić te, ale w tym momencie to przeważyło. Gdyby on nie miał tego sumienia od Boga, to on by nigdy w życiu nie wykonał żadnej rzeczy. No, cały czas by czynił nieprawdę. 100% uczynków to byłoby złe. A gdzieś tam pojawił się jeden jakiś... Skąd by to było? I mógł umrzeć nienawrócony wcale.
Czyli czytamy, że ludzie mają rozeznanie dobra i zła. i mogą szukać sprawiedliwości.
Jeśli tylko nie szukać, będą zagłuszać tak, swojego sumienia.
Nie jest powiedziane, że znaleźli, ale że będą szukać i starać się żyć dobrze. To nie wystarczy, ale oni starają się. I tutaj jest napisane, że im życie wieczne. Natomiast Paweł tutaj jak gdyby rozpoczyna pewien wykład. I on będzie rozwijał pewne kwestie. Co to znaczy, że tym, którzy szukają chwały, czci, nieśmiertelności, da życie wieczne? Na jakiej podstawie? No, uczynki ich, tak? Ale też będzie dalej mówił, jakie to są konkretnie uczynki jeszcze dodatkowo. Także będzie rozwijał temat i będziemy do tego wracać. Bo ktoś powie, o, już wystudiowaliście, że zbawienie jest z uczynków. No właśnie nie, bo to jest dopiero początek wykładu. Natomiast, żeby zrozumieć dalsze kwestie, trzeba najpierw zrozumieć fragmentami, żeby potem móc je poskładać do całości, tak? Więc mamy, że Boży sąd tak samo nad Żydami, jak i nad nieżydami. Czyli ci, którzy wypełniają, 13 werset co mówi? Nie słuchacze prawa będą usprawiedliwieni, lecz ci, którzy wypełniają prawo, będą usprawiedliwieni. Więc jakie prawo wypełniają poganie?
Sumienia.
Dają posług swojemu sumieniu. Jeżeli mają rozeznanie, że coś jest złe, to po prostu unikają tego. Unikają tego.
Nie myślisz, że ten 13 do Żydów się jakby... To jest dalsza część.
A co jest dalej?
Że gdy poganie, którzy nie mają prawa kultury...
No bo to jest do to takie...
Jakby do Żydów, a tam do pogan, gdy bowiem poganie, którzy nie mają prawa. Oni to ukazują działanie prawa wpisanego w ich serca.
No właśnie, więc moim zdaniem ten kontekst dalszy dotyczy również tego, że oni mają te prawa wpisane w serca. Tylko żeby... Właśnie chodzi o co? Chodzi o to, żeby zobaczyć, że tu nie jest tak, że poganie mają prawo mojżeszowe i Żydzi mają prawo mojżeszowe. Poganie mają te prawo mojżeszowe wpisane w serca, a Żydzi mają je spisane na tablicach, na kamienicach kamiennych i w księdze, tak? No właśnie nie. Dlatego, że jeśli patrzymy na prawo mojżeszowe, na jego zakres... to nie ma możliwości, żeby poganie stosowali się do tego prawa. A nie może być też tak, że oni jakiś tam fragment tego prawa mają tylko, a nie wszystko, bo to już nie jest prawo mojżeszowe. Prawo mojżeszowe to jest całe prawo, które zostało spisane, a nie jego jakaś część. Więc mamy tutaj sytuację. Paweł tu wyraźnie mówi, że to prawo, które pogan jest, ono jest zapisane w serca, to są sumienia. Więc oczywiście w prawie mojżeszowym są spisane rzeczy, które się będą również powtarzać u tego, co u pogan, tak? Nie wolno mordować innych ludzi. I nie trzeba znać prawa mojżeszowego, żeby wiedzieć, że to jest złe. Tak jak Ałka wiedzieli, że zabili niewinnych ludzi, że oni niczym nie zasłużyli sobie na śmierć. Oni nie znali prawa mojżeszowego, dla nich to była kompletna abstrakcja. Oni nawet nie wiedzieli, kto to jest Chrystus. Oni nawet nie wiedzieli, co to jest krzyż. Trzeba było im to inaczej tłumaczyć, żeby oni w ogóle zrozumieli, co to jest. A wiedzieli? Wiedzieli. Skąd to wiemy? Od nich bezpośrednio. Daję ten przykład, bo on jest taki znany, że nie muszę szukać gdzieś tam jakichś przykładów nieznanych. Mówię taki, żebyście wszyscy wiedzieli, o czym mówię. Więc Bóg będzie sądził tak samo ich w dniu, w którym będzie sądził wszystko przez Chrystusa. Więc ci, którzy są posłuszni w swoim sumieniu, nie Żydzi, oni będą rozliczeni. I oczywiście dzisiaj ktoś powie, no my mamy tutaj Biblię, tak, my mamy to wszystko, tak, my nie jesteśmy Żydami, my mamy prawo mojżeszowe, my mamy spisane nauczanie, dobrze, okej. Natomiast Paweł tutaj mówi z perspektywy ludzkości całej. Dzisiaj też mamy ludzi, którzy albo nie słyszeli, albo się w ogóle Biblią nie interesują. a nawracają się do Boga. Oddają chwałę prawdziwemu Bogu. W pewnym momencie Bóg im się objawia. Szukają. Jak ktoś czytał książkę Śmierć Guru, to może zobaczyć, że ten człowiek nie był szczęśliwy. On ciągle czegoś szukał. Taka historia, też w sobotę puszczałem takie nagranie takiej siostry, która też dzisiaj już jest siostrą, tak, ale ona szukała. Ona nie mogła znaleźć. Ona nie wiedziała, że gdzieś jakaś przeszkoda jest między nią a Bogiem. Ludzie szukają po prostu. Tęsknią za czymś. Więc to jest właśnie tak, że można pójść za tym pragnieniem, bądź nie. Więc mamy tutaj taką sytuację. Więc podsumujmy sobie, skoro już Żydów mamy podsumowanych. Żydzi mają prawo, które otrzymali na Synaju, tak? Powtórzmy sobie. Żydzi znają zasady Bożego prawa, lecz nie zachowują ich i nadużywają Bożej dobroci. Przez zatwardziałość swojego serca gromadzą sobie gniew na dzień sądu Boga, tak? Nie unikną Bożego sądu, ale spotka ich gniew i pomsta. Znajomość prawa bez postępowania nie daje usprawiedliwienia. Tak? Czyli prawo z Synaju jest podstawą. Ale ci, którzy dobrze postępują, szukają Bożej woli, będą usprawiedliwieni. Mam pamięć tacie Symeona? Jak rodzice przynieśli Jezusa do świątyni i Symeon zobaczył, powiedział, no Boże, możesz już teraz, już mogę spokojnie odejść, bo moje oczy widziały zbawienie Boże. Tak? To był człowiek, który chciał, który szukał, który był posłuszny Bogu. Według jakiego prawa?
Synaju.
A takich było wielu. Ale on polegał i oczy moje widziały co?
Zbawienie
moje. Nie moje uczynki mnie zbawiły. Moje oczy widziały zbawienie. On czekał. To, co zawsze powtarzamy, te uczynki miały sens wtedy, kiedy człowiek polegał na Bożej miłości, na Bożej łaskawości, a nie na sobie. I to było istotą prawa mojżeszowego, którą często nie wszyscy widzą. Poganie mają jakie prawo? Tak zwane naturalne, od Boga, wypisane w ich sumieniach i sercach. Rodzą się z nim, tak jak wszyscy inni ludzie, również Żydzi. Ale ono jest weryfikatorem ich postępowania. Nie ma innego. Nic bardziej precyzyjnego. Właśnie to jest weryfikator. To jest podstawa prawna. Ich sumienia i prawo wypisane na ich sercach.
Ciekawe. Właśnie to przeczytam, co przed chwilą powiedziałeś w kontekście. Wtedy on, wziąwszy go na ręce, chwalił Boga i mówił: teraz pozwalasz odejść temu słudze, Panie, w pokoju według Twojego słowa, gdyż moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich ludzi. Światłość na oświecenie pogan i chwałę Twego ludu Izraela. Jakie było jego poznanie, tak?
Prorokował.
Jakie Bóg dał mu poznanie i proroctwo w jego usta włożył tutaj, że wiedział, że to nie tylko dla Żydów, ale też dla pogan. Czyli dla niego, dla Żydów, dla pogan, nie? Wszystkim ludziom.
Nie mają prawa, tak jak Żydzi, poganie, drugi wniosek, ale z natury mogą czynić to, co jest wolą Bożą, w takim zakresie, w jakim mają w sumieniach. Nie jest to tak precyzyjne, ale wystarczy, żeby przejść weryfikację. Sprawiedliwy, niesprawiedliwy. I nie nam wnikać w Bożą sprawiedliwość. Bóg osądzi to sprawiedliwie. Natomiast jest weryfikator. Mając to, sami w swoich sumieniach są dla siebie prawem, w tym sensie. Oni określają, co jest dobre, a co jest złe. I to jest to prawo. Czyli oskarżanie, branie w obronę. Jeśli postępują według, wbrew swojemu sumieniu, to co ich spotka? Gniew Boży. Jeśli postępują zgodnie z sumieniem?
Życie wieczne.
Chwała, cześć i pokój od Boga. Czyli co możemy powiedzieć? Bóg nie ma względu na osoby, dlatego że wszystkich będzie sądził według prawa.
Prawa, które dostanie.
Tak. Prawa Bożego. Zasad Bożych, bo mają je zarówno Żydzi, jak i poganie. Precyzyjność prawa mojżeszowego była dużo większa. Nałożenie obciążeń było dużo większe, byśmy powiedzieli. Natomiast też musimy zobaczyć jedną rzecz, że Bóg przez to starał się, żeby Izraelici się wyróżniali spośród tych narodów. Natomiast tu chodzi o Boże prawo, czyli o te zasady, które Bóg komuś dał. W takim zakresie, w jakim dał. Czyli prawo, w tym prawo zawiera się zarówno jedno prawo, jak i te prawo naturalne. Czy to jest jasne? Czy mam coś powtórzyć, doprecyzować? Bóg nie ma względu na osoby. Nie ma różnicy dla Niego. Jeżeli zgrzeszy, to będzie sądził tak samo Żyda, jak i nie Żyda i nagradzał tak samo Żyda, jak i nie Żyda. W tym zakresie tylko nagradzał i karał. O szczegółach tutaj Paweł w tym momencie nie mówi. Nie mówi, na jakiej zasadzie precyzyjnie będzie to robione. Ogólnie w tym momencie mówi. Dalej będzie uszczegóławiał. I pamiętajmy o kontekście. Pamiętacie cały czas kontekst listu?
Tak, wszyscy czy nie? Zgrzeszyli.
Kontekst listu. Tak, ale kontekst listu jest również taki, że list jest napisany do wierzących Żydów i pogan, którzy mają problem z jednością. Jedni mają o sobie nie takie zdanie, jak mniemanie, jak trzeba, i drudzy. I ten fragment również w tym kontekście należy rozpatrywać. Że adresaci, którzy czytają to, oni bo to nie jest napisane do jakichś tam ludzi w Rzymie, gdzie tam ktoś ma wyjść i na jakimś placu czytać. Nie. To jest napisane do wierzących. Więc wierzący czytając, oni zrozumieją kontekst, więc musimy pamiętać o tym właśnie kontekście, że Paweł tłumaczy to wierzącym. Więc dla nich to jest oczywiste, że Żydzi mają prawo takie, poganie tego prawa nie mają. To jest oczywiste dla nich. Tego nie trzeba tłumaczyć. Bo czytają to ludzie, dla których to nie są sprawy obce już. Czyli wszystko rozumiecie, czy coś uzupełnić w tym zakresie?
Jeśli można, powiedziałeś, że sumienie jest dane przy urodzeniu. Prawda, że jest wrodzone, ale czy to jest punkt otrzymania sumienia?
A kiedy, jak myślisz?
Nie wiem, wydaje mi się, że dane jest od początku, a uruchomione jest wtedy, kiedy człowiek zaczyna rozważać.
No ale ja mówię o tym, że człowiek się rodzi z sumieniem.
No tak, tak.
Ja nic więcej nie powiedziałem.
I w porządku, ja to tak rozumiem. Tylko chodzi o to, że to może sugerować, że punktem otrzymania sumienia jest samo urodzenie.
No, człowiek się rodzi z duszą. Duch, dusza i ciało. Nie jest tak, że człowiek się rodzi i potem z czasem dostaje duszę i
ciało. Dusza przy poczęciu.
Tak samo jak i ciało. Mhm. A nie i duch, dusza i ciało.
się pojawia temat tak. Paweł świadomości.
Tak, ja rozumiem, martem. Paweł, tak, Paweł, ja rozumiem. Natomiast no, ja w domyśle tak. rozumiem poczęcie, a nie wyjście z łona matki, mhm. bo dziecko już jest w łonie matki, jasne. Więc ja rozumiem, że no, dobrze, doprecyzujmy. W momencie poczęcia, okej, okay, nie narodzenia się, czyli, bo u nas słowo narodzenie znaczy się wyjście z łona matki.
Dokładnie.
Tak, okej, okay, to doprecyzujmy. W momencie poczęcia, od urodzenia, czyli poczęty, to znaczy jest już. A przyjście na świat jest jak gdyby elementem, no, już kolejnym etapem pewnym życia dziecka, tak? Ono żyje już. Chodzi o to tylko, żeby zrozumieć, że to nie jest wypracowane.
Tak.
Żebyśmy zrozumieli, że to nie jest wypracowane. Tak jak prawo, które dostali Żydzi, potem nie było wypracowane przez nich. To jest wszystko od Boga, czyli tylko Bogu chwała. Nieważne, jak człowiek się zachowa, czy Bóg dał mu możliwość dokonania wyboru. Więc tylko Bogu chwała, a nie człowiekowi, który dokonał tego wyboru. Gdyby Bóg nie dał mu możliwości dokonania wyboru, a człowiek sam o własnych siłach dokonał tego wyboru, to by mógł mieć udział w chwale Bożej, tak? To moja zasługa też. Nie. Jeżeli zobaczymy, że to jest dzieło Boże, a ty tylko korzystasz z tego, co Bóg ci dał, no to tylko Bogu chwała. Czyli twoja decyzja nie jest twoją chwałą, a Bożą chwałą, bo On ci pozwolił tak, tak cię stworzył. I ważne, żeby to zrozumieć, ponieważ dalej będziemy też czytać fragmenty, których będzie, że jeszcze byli w łonie matki, jak tam nic się nie stało, a Bóg już wybrał Jakuba, tak, a Ezawem wzgardził. Będziemy musieli pamiętać o tym, co tutaj jest, zobaczyć kontekst, zrozumieć, o czym Paweł mówi. Zastosowanie. To Kasia pyta, to czym jest konieczność nowego narodzenia w Chrystusie, jeśli już mamy możliwość robienia dobrze od urodzenia? No to jak, Kasiu, cierpliwie poczekasz, to będziemy o tym mówić właśnie w tym liście. Ale musisz uzbroić się w cierpliwość, bo wszystko w swoim czasie. Jak skończymy kwestię grzechu, to przejdziemy do kwestii zbawienia w Jezusie Chrystusie. Studium jest rozwojowe. Zastosowanie. Abstrahując od Chrystusa, teraz jeszcze, tak, tutaj, ale z tej lekcji możemy pewne wnioski sobie wyciągnąć. My, którzy już jesteśmy dziećmi Bożymi, mamy poznanie Słowa Bożego, tak? Możemy się zastanowić, jak wyglądało moje życie, a jak wygląda teraz. Kiedy byłem przed poznaniem Chrystusa, jakie było moje życie? Czy chciałem robić dobrze, czy tylko chciałem robić źle? Tak. Jak wyglądało moje sumienie? Warto sobie przypomnieć to, przemyśleć, zobaczyć, jak dzisiaj to sumienie wygląda. Jaka jest różnica moim życiem kiedyś, a teraz? Czy znasz wolę Bożą? Czy możesz powiedzieć, czy mogłeś wcześniej powiedzieć, że nie wiesz, co to jest dobro i zło? Jaki masz stosunek do grzechu? Jeszcze jedno pytanie. Jak reaguję, jak reagujesz na Boży głos? Słowo Boże mówi, że mamy czułe sumienia. Wierzący mają bardzo czułe sumienia. Mamy Słowo Boże. Jak reagujemy na Boży głos? W kolejnej lekcji będziemy mówić o posłuszeństwie i nieposłuszeństwie, czyli coś o obrzezaniu serca. I też sobie powiemy, bardzo ciekawy fragment, bo dla niektórych, którzy rozważali już list do Rzymian może okazać się oczywisty, tak? No jak to można inaczej? Ale tam z tym obrzezaniem serca to bardzo różne są interpretacje, więc to będzie moim zdaniem ciekawa lekcja, jeśli ktoś wcześniej listu do Rzymian nie rozważał. Więc będziemy mówić o Żydach, również i o poganach, o posłuszeństwie, nieposłuszeństwie. Jeszcze raz sobie pewne rzeczy powtórzymy, ale już w kontekście troszeczkę bardziej precyzyjnym. Okej, to co, pomodlimy się? To w takim razie, jeśli ktoś ma chęć, to bardzo proszę.